A teraz czas na bardzo poważną rozmowę o polskiej polityce zagranicznej. Naszym gościem profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, ekspert od polityki międzynarodowej, od dyplomacji. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Trochę zrobi się historycznie. Każdy może się poczuć młodszy o 16, no kilkanaście lat. Radosław Sikorski, jak wszyscy dziennikarze twierdzą, mi też się udało zdobyć informację, że to jest chyba prawda, że to jest realnie najbardziej prawdopodobny scenariusz. Radosław Sikorski ma wrócić do MSZ-u. Co to oznacza dla polskiej dyplomacji?
Myślę, że oznacza to wyznaczenie celów związanych z ambicjami osobistymi Radosława Sikorskiego, czyli z osiągnięciem jakiegoś stanowiska w strukturach zapewne unijnych, bo tu będzie mu najbliżej, czyli powtórzenie tego manewru, który swego czasu został wykonany przez Donalda Tuska. Zresztą wtedy też Radosław Sikorski miał podobne ambicje, no ale było jasne, że dwóch przedstawicieli Polski wysokich stanowisk jednocześnie nie obejmie. Więc jest tu pewna konkurencja między nimi. Żeby uzyskać takie stanowisko, trzeba mieć poparcie Niemiec i Francji, bo one dominują w strukturach unijnych, a za tym trzeba prowadzić politykę zgodną z linią Berlina i Paryża i tego powinniśmy oczekiwać, jak sądzę.
Jaka to będzie linia i co to oznacza dla polskiej dyplomacji? Radosław Sikorski, profesor Zbigniew Rau, nastąpi zmiana, ten drugi odejdzie, ten pierwszy przyjdzie i jakie komunikaty zaczną wychodzić z Warszawy?
Że jedyna poważna polityka to ta prowadzona w ramach Unii Europejskiej, w głównym nurcie, bez wybiegania przed szereg, że tylko wspólne akcje mają znaczenie rzeczywiste, reszta to niepoważne pobrzękiwanie szabelką. Czyli przekładając to na język konkretów, nastąpi moim zdaniem głębokie wystudzenie relacji z mniejszymi sąsiadami z regionu. To oczywiście i tak z uwagi na skalę różnorodności tych relacji i linie polityczne poszczególnych państw z regionu pewnie w niektórych przypadkach, ale podkreślam niektórych, by postępowało na przykład Słowacji, która dokonała właśnie zwrotu prorosyjskiego, ale nie jest wykluczone, że taki zwrot, a raczej należy to oczekiwać, będzie generalnie zwrotem unijnym. Polska przestanie w tym przeszkadzać, więc być może, że Słowacja paradoksalnie stanie się rodzajem prymusa, który w ten nurt się wmontuje. Myślę, że wystudzeniu niestety głębokiemu ulegną relacje z Litwą, tak w każdym razie było poprzednio. Sądzę, że tego typu projekty jak Trójmorze czy Trójkąt Lubelski, czy współpraca w trylogu polsko-rumuńsko-tureckim, czy w formacie polsko-brytyjsko-ukraińskim, takie przecież były tworzone w ostatnich latach i prowadzone, prawdopodobnie zaniknie. I w istocie będziemy orientowali się na te dwa wiodące państwa, a ponieważ ich projektem wiodącym w tej chwili jest centralizacja Unii Europejskiej, więc należy oczekiwać włączenia się Polski w forsowanie tego przedsięwzięcia, czyli w istocie w utratę suwerenności, podmiotowości, w przekazanie Unii Europejskiej, centralnym instytucjom unijnym prawa do decydowania, jakie kompetencje pozostawi się państwom, a jakie będzie miała Unia, czyli odwrócenie obecnej sytuacji, kiedy to na mocy artykułu 5 Traktatu Unii Europejskiej to państwa członkowskie wedle własnej woli przekazują rozmaite kompetencje Unii, a nie Unia zgadza się na wykonywanie niektórych kompetencji przez państwa. To zostanie odwrócone. Taka jest polityka i Niemiec, i Francji. Polska się do niej dostosuje. Myślę, że ulegną także wystudzeniu relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Wszyscy pamiętamy to słynne sformułowanie Radosława Sikorskiego. Podam je w formie ad usum delphini, czyli o nierobieniu łaski Amerykanom. Jeśli to będzie powiązane z także zakwestionowaniem biznesowych związków, czyli czy to energetycznych, czy w wymiarze energii jądrowej, przecież te kontrakty dotyczyły Amerykanów, czy gazowej, czy kontraktów zbrojeniowych, no to oczywiście będzie to dawało efekt skutków połączonych. Zatem myślę, że pytanie o przyszłą polską politykę zagraniczną wymaga odpowiedzi dwojakiej. Z jednej strony w jakim zakresie będzie można przy pomocy aparatu państwa polskiego zbudować trampolinę dla kariery osobistej ministra Sikorskiego, a w jakim zakresie w instytucjach międzynarodowych, a w jakim zakresie będzie to dostosowanie do życzeń wiodących mocarstw Unii, przy czym to drugie wynika z tego pierwszego, tak, a zatem nie jest sprzeczne.
Pytanie, co będzie dalej z Ukrainą? Na ile jest tak, że Polska zmniejszy to poparcie militarne i polityczne, no ale na przykład będzie zmuszona realizować interesy biznesowe Zachodu. Już w tej chwili mamy informację, że Bruksela traci cierpliwość, grozi Polsce procedura karna za blokowanie wywozu części zbóż i produktów rolnych z Ukrainy. Radosław Sikorski wpuści zboże, ale zatrzyma czołgi na przykład? Jak to może wyglądać?
Myślę, że tak. Znaczy, z całą pewnością nie podejmie żadnego działania, żadnej decyzji, która by była sprzeczna z życzeniami Brukseli, Berlina czy no, Paryża, chyba żeby Berlin sobie życzył inaczej niż Paryż. No to wtedy oczywiście będzie solidaryzował się z Niemcami, nie z Francją. Natomiast w zakresie pomocy w materiałach wojennych, broni i tak dalej dla Ukrainy, myślę, że przyjmiemy jako Polska pod kierunkiem tego nowego rządu metodę niemiecką, to znaczy będziemy opowiadali, co tam robimy, ale w istocie, w sensie fizycznym, nastąpi ograniczenie tej pomocy. Niemcy to robią bardzo sprawnie, znaczy wykazują, to widać w rozmaitych zestawach statystycznych, commitments, czyli zobowiązania, co obiecali. Natomiast, jak wiadomo, istnieje istotna różnica między obiecać a zrealizować. Więc w tym zakresie obietnic pewnie będzie podobnie. Co najwyżej z tłumaczeniem, że czegoś już nie ma, także już Polska wszystko, co mogła, dała, więcej nie ma. A częściowo będzie, jak sądzę, to osłaniane taką narracją, że owszem, dajemy, ale jako Unia. I to w tych programach unijnych uczestniczymy i to jest jedynie poważne podejście do pomocy. Reszta to jest megalomania polska i tak się nie da robić. Trzeba robić w bloku, a nie pojedynczo. No, a jak wiadomo, Unia działa bardzo powoli i będzie miała inne rozmaite problemy i priorytety. Wszyscy wiemy, że szykuje się potężny kryzys na południu w związku z wojną Hamasu z Izraelem. Trzeba oczekiwać milionowej rzeszy uchodźców z tamtego regionu, którzy zostaną wypchnięci ze strefy Gazy. I to będzie interesowało państwa najludniejsze, zatem te, które mają największą potęgę głosu, i Francję, i Niemcy. Niemcy jako państwo docelowe imigracji, a Włochy, Hiszpanię, całe południe Unii Europejskiej jako te najbardziej narażone i będą przegłosowywali Europę Wschodnią, a system do czerwca, trzeba pamiętać, że 6-9 czerwca 2024 roku to są wybory do Parlamentu Europejskiego i mainstream unijny będzie usiłował domknąć system do tego terminu, więc to będzie główne pole operacji, centralizacja Unii Europejskiej przed tym nowym rozdaniem parlamentarnym w sensie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Panie profesorze, a co może taką linią polityczną rząd Donalda Tuska uzyskać? Poza oczywiście pan profesor mówi o tych osobistych ambicjach, no ale jeżeli będą straty, to czymś to będzie rekompensowane w wymiarze państwowym, czy tylko tą jedną rekompensatą będzie nadzieja na stanowisko dla samego Donalda Tuska, no i być może tym razem także dla Radosława Sikorskiego, bo przy poprzednim rozdaniu lat temu 8 się nie załapał na nic szczególnego pan marszałek.
Myślę, że przede wszystkim pochwały publiczne, ale poza tym to nie sądzę, żeby jakieś istotne inne rzeczy można było osiągnąć. Odnoszę wrażenie, że skala wyzwań, przed którymi stoi Europa, będzie powodowała niedostatek zasobów finansowych, a zatem prawdopodobieństwo otrzymania istotnych sum też nie jest wysokie. Myślę tu oczywiście o KPO. Jakieś symboliczne rzeczy być może zostaną uruchomione, żeby je można było propagandowo rozegrać, ale ponieważ w Unii Europejskiej w ogóle brakuje funduszy, więc każdy pretekst będzie dobry, żeby je ograniczać czy odkładać w czasie ich wypłacenie. I tu myślę, że nie należy sobie robić jakichś szczególnych złudzeń. Po prostu cytując klasyka, pieniędzy nie ma i nie będzie.
Pieniędzy nie będzie, będą pochwały. Na ten główny temat, który pewnie stanie się osioł na pewno kampanii parlamentarnej, na pewno przez najbliższy rok będzie to kluczowa sprawa w polskiej polityce, czyli centralizacja Unii Europejskiej. Donald Tusk chyba jeszcze przed, nie, tuż po, halo, mam nadzieję, że się teraz słyszymy. Donald Tusk w ostatnich tygodniach mówił, że nie podoba mu się ten pomysł centralizacji, jaki płynie z Unii Europejskiej. Powiedział więcej, że to nie jest czas na zmiany w traktatach. No ale to były słowa. Jakie będą czyny, jak się będzie ten rząd sytuował, pozycjonował wobec procesu centralizacji w Unii Europejskiej?
Trudno mi sobie wyobrazić, żeby był w stanie przeciwstawić się głównym siłom w Unii Europejskiej, od których poparcia przecież w ogóle zależał. Gdyby teraz się z nimi skonfliktował, to wszystkie instrumenty, jakie zostały użyte przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy, będą użyte przeciwko niemu. To nie należy mieć żadnych złudzeń, a on sam te instrumenty budował. W związku z tym nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Uważam, że na pewno ustąpi. I jest to bardzo zła wiadomość dla Polski, dlatego że żeby długo nie rozmawiać, bo jak rozumiem, nie mamy nieograniczonego czasu, ale żeby uzmysłowić, co się w istocie dzieje. Mamy wśród projektodawców Helmuta Scholza, który jest absolwentem MGIMO, a teraz był sprawozdawcą Komisji Konstytucyjnej, współsprawozdawcą Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego, która ten projekt przedstawiała i kończył to konkluzją, że należy uniezależnić się od NATO. Innymi słowy, rozluźnić związki ze Stanami Zjednoczonymi, a cała ta koncepcja oparta na masowym transferze suwerenności w 65 obszarach, w tym w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, w istocie zmierza właśnie do wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z konstrukcji bezpieczeństwa europejskiego, otwarcia się na Rosję i poddania tego całego procesu dominacji niemiecko-francuskiej, co oczywiście rozsadzi Unię, bo to też jest złudzenie tych, którzy to projektują, że narody się na to zgodzą. Nie tylko mówimy o Polakach, ale nie wyobrażam sobie, żeby Skandynawowie na przykład zgodzili się na bycie zarządzanymi z zewnątrz. Więc każda Unia, gdybyśmy się zwolenników nawet dzisiejszej opozycji zapytali o jakąkolwiek inną Unię, nie europejską, tylko powiedzmy o pierwszą Rzeczpospolitą, czy o monarchię habsburską, czy o pierwsze Imperium Brytyjskie, to wszyscy by odpowiedzieli, przecież nie wolno robić takiej centralizacji, trzeba szanować rozmaite regionalne odmienności. Wiadomo, że jak się wszystko zrobi, zglaszajtuje, czy jak to woli, zrobi urawniłowkę, to się prowokuje ruchy odśrodkowe i konstrukcja się rozbija. Dlaczego Unia Europejska miała być wyjątkiem od tej reguły? Nadmierna centralizacja oczywiście, że prowokuje ruchy odśrodkowe.
Zobaczymy, jak te ruchy będą silne. To już na koniec jeszcze zapytam, panie profesorze, bo dochodzą głosy z Berlina, że teraz to już nie może tak wyglądać jak za pierwszego Tuska, że jednak Polska musi być bardziej asertywna, że Berlin musi coś Polsce dać, bo to już jest inna sytuacja. Także ekonomiczna, tak? Inna świadomość polskiego społeczeństwa. Chyba Polacy są już mniej ulegli, bardziej aspiracyjni niż byli lat temu, po tych 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. I to właściwie jest inny moment ekonomiczny w tych relacjach. Faktycznie Berlin będzie chciał jednak coś Tuskowi dać, coś Polsce dać, jakiś zakres kompetencji, żeby te relacje może nie były partnerskie, ale już nie były tak bardzo nieproporcjonalne, jak były przez 8 lat koalicji PO-PSL.
Jak mówili starożytni Rzymianie, facta non verba, czynów, nie słów. Testem będzie zbudowanie centralnego portu komunikacyjnego, który oczywiście jest konkurencją dla lotnisk niemieckich, czy terminalu kontenerowego Świnoujściu, czy udrożnienie Odry, co będzie z kolei uderzało w interesy Hamburga na przykład, czy innych portów niemieckich, czy energetyki jądrowej, z której Niemcy sami zrezygnowali. Innymi słowy, te kroki infrastrukturalne, które będą dawały Polsce pewne przewagi konkurencyjne. Nie po to zdobywa się dominację polityczną nad sąsiadem, żeby zezwalać mu na budowę tego typu przewag, a reszta to są ozdobniki. Więc myślę, że niestety tak nie będzie. Raczej będziemy, z kolejnym testem będzie to, czy będziemy kontynuowali program budowy własnej obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, czy włączymy się do unijnego, który jest w powijakach i który nie wiadomo, czy powstanie. Ci, którzy zajmowali się, jak ja, zawodowo unijną polityką w wymiarze militarnym, wiedzą, że mówi się o niej od lat 30 z efektem mniej niż umiarkowanym. Uważam, że jej nie ma i nie będzie, więc jeśli zamiast budować zdolności własne w oparciu o NATO i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi zaczniemy zużywać własne zasoby na budowę mitycznych zdolności unijnych, no to po prostu żadnych zdolności nie będzie. Więc w tym wymiarze retorycznym to pewnie takie opowieści będą, ale chciałbym zobaczyć, jakie będą skutki fizyczne, realne, a nie deklaratywne zapisy w dokumentach.
I o tym mówił profesor Przemysław Żurawski-Wel-Grajewski. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, do zobaczenia.